pora na porady ekologa. Zapraszam wszystkich miłośników przyrody, wszystkich miłośników natury, tego co nas otacza. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, jest już razem z nami. Szczęść Boże, panie Marianie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kłaniam się nisko. Dzisiaj porozmawiamy o łabędziach, które gniazdują w Polsce, więc no pytanie jest takie, bo nieraz chyba mam wrażenie, widziałem, te łabędzie różnią się od siebie z wyglądu, więc może takie podstawowe pytanie, ile gatunków łabędzi gniazduje w Polsce?
W Polsce gniazdują obecnie dwa gatunki łabędzi. Przez długie lata był tylko jeden, powszechnie znany i dla wszystkich i z autopsji, i z różnego rodzaju ilustracji, łabędź niemy. Największy nasz ptak, choć oczywiście tutaj słowo największy. Różnie można by interpretować. Najwyższym ptakiem w naszej awifaunie jest żuraw. Największą rozpiętość skrzydeł ma bielik, ale łabędź generalnie ma i ogromną rozpiętość do 240 cm, łabędź niemy, i dużą masę ciała, bo nawet do 15 kg. To w zasadzie już taka granica dla współcześnie żyjących ptaków, latających. Więc łabędź niemy jest naszym najliczniejszym. Mniej osób wie i widziało łabędzia krzykliwego. To łabędź, który pochodzi ze Skandynawii i wbrew postępującym tendencjom klimatycznym, czyli ocieplaniu się klimatu, on się przesuwa z chłodnego klimatu na południe. W Polsce po raz pierwszy zaczął gniazdować w 1973 roku na bagnach biebrzańskich. To była duża sensacja. Potem zaczęły pojawiać się kolejne stanowiska. Obecnie gniazduje w wielu rejonach Polski. Jeszcze niezbyt licznie, jest to razem około 130-150 par, ale jest go coraz więcej. W przeciwieństwie do naszego łabędzia, którego znamy i jak wielu słuchaczy Radia Maryja kojarzy, nasz łabędź, dorosły ptak, jest śnieżno-biały, ma taki czerwono-pomarańczowy, różowo-pomarańczowy dziób z taką czarną naroślą na czole. U samca ta narośl się szczególnie okazała. To łabędź krzykliwy posiada dziób czarno-żółty. Ten żółty kolor świeci z bardzo daleka, także łatwo go potem rozpoznać, ale jeszcze łatwiejszą cechą jest głos. Łabędź krzykliwy, tak jak sama nazwa mówi, bardzo często się odzywa. Odzywają się ptaki w locie, odzywają się ptaki, które są zaniepokojone, ptaki, które się witają w rejonie, w swoim rewirze lęgowym. Często są to takie fanfary, zwłaszcza właśnie przy gnieździe, które przypominają głos żurawia, w locie zresztą podobnie. Nasz łabędź, nazywany niemym, to tylko niemym dlatego, że w porównaniu ze swoim kuzynem łabędziem krzykliwym, który jest bardzo gadatliwy i głośny, nasz łabędź rzeczywiście jest niemy, ale nie zupełnie w tym pełnym tego słowa znaczeniu, bo wydaje różnego rodzaju chrapiące, syczące głosy, które każdy pewnie słyszał. Wiele osób słyszało nawet gdzieś podczas zimowego dokarmiania, czy gdzieś na plaży w sąsiedztwie jakiś zaniepokojony, czy zdenerwowany właśnie takie głosy wydaje. No i jeszcze jedna ważna cecha. Wiele osób łabędzi, jeszcze nie widząc, słyszy je. Nasze łabędzie nieme, kiedy lecą, wydają w powietrzu taki dźwięk, wydają je lotki pierwszorzędowe. To jest takie granie, dźwięk, który słychać z bardzo daleka. No, on narasta, kiedy ptaki nad nami przelatują. Łabędź krzykliwy i łabędź czarnodzioby, bo jeszcze zwanej inaczej też łabędziem małym, pojawia się u nas na przelotach. Podczas lotu takich dźwięków nie wydają, natomiast często odzywają się, wydają swoje głosy, właśnie te, przypominając troszkę głosy żurawia, stąd te różnice.
Mm-hmm. Czyli tak, wiemy już dlaczego niemy, wiemy dlaczego krzykliwy, wiemy, że ten krzykliwy to ma taki dziób
żółto-czarny.
Żółto-czarny.
I jeszcze ten najrzadszy łabędź mały, o którym tu niewiele powiedziałem, który gniazduje w tundrach Arktyki, przede wszystkim rosyjskiej, na krańcach północno-wschodnich naszego kontynentu. Pojawia się na przelotach dość nielicznie u nas, w takich tradycyjnych miejscach. Zimuje w Europie Zachodniej. On ma również dziób barwy żółto-czarnej, ale ten kolor żółty na dziobie łabędzia krzykliwego różni się od tego, który jest na dziobie łabędzia małego. Ten żółta barwa na dziobie łabędzia krzykliwego tworzy taki klin schodzący wąsko, a u łabędzia małego się zaokrągla, także no, jest troszkę mniejsze, ale to widzimy wtedy, kiedy ptaki są niedaleko siebie. Łabędź mały jest troszkę mniejszy. Włosy mają trochę podobne.
A pewnie tych łabędzi, tak mi się wydaje, może być, nie wiem, bo teraz znamy już te trzy, łabędź
jeszcze,
niemy, krzykliwy, czarnodzioby.
Tak, i jeszcze jako ciekawostkę mogę podać, że co jakiś czas w różnych miejscach na warunkach naturalnych, czyli na stawach, na jeziorach, czy gdzieś na starorzeczach, czasem można zobaczyć łabędzia czarnego. Łabędź czarny pochodzi z Australii. Jest powszechnie hodowanym ptakiem w ogrodach zoologicznych, w parkach ptaków wodnych, które posiada wiele osób, które się interesują ptakami. Ostatnio jest to bardzo, bardzo popularne i czasem takie ptaki, które nie mają podciętych lotek, latają i gdzieś odlatują z tej swojej hodowli. Ja kiedyś spotkałem na jeziorze Reńskim, niedaleko Giżycka, przebywała tam w samym środku, w mieście, na brzegu, grupa pięciu łabędzi czarnych, zwanych też australijskimi. Natomiast gniazdowania tych ptaków u nas nie stwierdzono. W Europie Zachodniej, gdzie tych przypadków jest więcej, są już nawet pojedyncze pary, czy niewielkie ilości par w takich krajach jak Niemcy, Belgia, Holandia, które gniazdują. U nas, przypuszczam, dla dorosłych ptaków jest dobrze, ale chyba dla wychowania piskląt to troszkę jeszcze jest chyba u nas zbyt surowo. Także mamy w sumie cztery gatunki łabędzi, które możemy spotkać na wodach w naszym kraju, ale najłatwiej i najczęściej o spotkanie z najliczniejszym i największym, czyli łabędziem niemy.
Czy te łabędzie ze sobą jakoś rywalizują, czy jeżeli się spotkają, to żyją w zgodzie?
Bardzo, bardzo dobre pytanie, proszę księdza. Okazuje się, że ten nasz nowy przybysz, a więc drugi gatunek łabędzia, który gnieździ się w naszym kraju, łabędź krzykliwy, pochodzący ze Skandynawii, jest dość agresywny w stosunku do naszego łabędzia niemego. No i bardzo często się zdarza, że na zbiornikach, gdzie występują oba gatunki, po prostu przegania. Kiedyś obserwowałem taką sytuację, jak taki właśnie łabędź krzykliwy, przypuszczam, że był to samiec, leciał i usiadł oczywiście z charakterystycznym dla siebie głosem. Wylądował między zgodną parą dwóch łabędzi niemych, zaczął przeganiać samca. Nie wiem, jak to się później skończyło. W każdym razie jest dość ekspansywny i agresywny. Bardzo często nasze łabędzie nieme próbuje przegonić ze swojego rewiru. Generalnie łabędzie to są ptaki bardzo duże, silne i samce zwłaszcza bardzo aktywnie bronią swoich rewirów. No i czasem dochodzi do takich potyczek międzygatunkowych. Ale też dodam, że w naszym kraju odnotowano już kilka przypadków lęgów mieszanych, gdzie jeden z ptaków był łabędziem krzykliwym, a drugi łabędziem niemym. Pisklęta są takie pośrednie.
Czy wspomniał pan o parze, w którą, że tak powiem, wleciał łabędź krzykliwy, parze łabędzi niemych. Pytanie, które mi się nasuwa, to czy łabędzie są sobie wierne? Bo nieraz nawet na różnego rodzaju zaproszeniach ślubnych ludzie wizerunek dwóch łabędzi ze sobą splecionych jakby grawerują czy wypisują. Jak to jest z parami łabędzi?
No tak, powszechnie uważane są za symbol takiej wierności, wspólnego przywiązania. No, szczegółowe badania, zwłaszcza badania długoletnie, gdzie ptaki są znakowane, obserwowane, każdy indywidualny osobnik jest rozpoznawany. Badania takie między nimi przeprowadzono w Anglii i się okazuje, że mniej więcej 40% samców i 33% samic to są ptaki, które są ze sobą powiązane w dłuższym okresie czasu. Jednocześnie te ptaki zajmują ten sam rewir. Około 23%, od 21 do 23% partnerów zmienia par, zmienia przynajmniej raz partnera. Od 10 do 11% ptaków zmienia raz rewir i od 27 do 20, od 26 do 27% ptaków zmienia partnera i rewir często jednocześnie w różnych latach. Także nie do końca, ale prawie połowa jest związana ze sobą w dłuższym okresie czasowym. Także nie jest to źle, ale też nie jest tak, jak my byśmy sobie często tam idealizowali. Nie? Także no, takich ptaków, które są ze sobą mocno związane, mamy sporo. To są i gęsi gęgawy, które są tutaj uważane za też taki symbol ptaków, które żyją ze sobą podobnie jak w przypadku naszego gatunku przez długie lata. Żurawie też należą do tych ptaków związanych ze sobą, kruki, ale są też i gatunki małe, które trudno byłoby podejrzewać o taki związek. Do nich należą nasze niewielkie sikory, sikora uboga czy sikora sosnówka, które są też ze sobą bardzo mocno związane. Ten długoletni związek jest bardziej charakterystyczny dla ptaków, które odlatują niezbyt daleko, które są bardzo długo związane z pisklętami, tak jak w przypadku gęsi, żurawi, czy na przykład kruków, również bielików, które nie odlatują, a są związane mocno z rewirem. Mamy też taką grupę ptaków, które ze sobą żyją, mogą żyć przez wiele lat, ale tutaj takim miejscem, które je łączy, to jest gniazdo. Tak jest na przykład u jeżyka. Ptaki opuszczają nas, młode wylatują i każdy sobie leci na wędrówkę niezależnie, a wiosną wraca i bardzo często w tym samym miejscu lęgowym z poprzedniego roku samiec spotyka się ponownie ze swoją partnerką.
To są ciekawe te zwyczaje. A proszę powiedzieć, panie Marianie, jeszcze może takich kilka szczegółów z życia łabędzi, o ich biologii.
No, to jest gatunek pod każdym względem fascynujący. Może z uwagi na to, że teraz jest gatunkiem bardzo rozpowszechnionym, częstym. W przeszłości łabędzie były charakterystyczne tylko dla właśnie Pojezierza Mazurskiego, dla jezior mazurskich, dla niektórych jezior Pomorza, Wielkopolski, bardzo były wielką rzadkością na stawach Dolnego Śląska. Potem dzięki ochronie. Dlaczego tak się stało? W początkach, w pierwszych trzech dekadach XX wieku, czyli do lat 30, łabędzie były ptakami łownymi w wielu krajach. Strzelano do nich, to nie była trudna zdobycz, więc tutaj pozyskiwanie łowieckie odgrywało tą, no, miało decydujące znaczenie o rzadkości, o nielicznym występowaniu. Podobnie było z łabędziem krzykliwym w Skandynawii. Potem dzięki ochronie liczebność ptaków zaczęła wzrastać i zaczęły zwiększać obszar swojego występowania. I dziś mamy ich w Polsce około 7,5 do 8 tysięcy par.
Tak?
I oczywiście, to jest jedna rzecz. No, przede wszystkim rozmiary. Jest to jeden z największych latających ptaków świata. Podobnymi rozmiarami, czy podobną masą ciała może się pochwalić. Niewiele ptaków, to są największe albatrosy, niektóre pelikany, niektóre sępy czy kondory, i w zasadzie już ponad 15 kilogramów to praktycznie nie mamy ptaków, które, i to rzadko, osiągają taką masę. Przeciętnie to jest 9-12 kilogramów. Powyżej trudno byłoby już pokonać te prawa fizyki, choć to byłaby dyskusja tutaj nie na naszą audycję, a troszkę dłuższą, może jeszcze kiedyś będziemy o tym mówili. W każdym razie jest to granica fizyczna, która ogranicza ta masa ciała, lot współczesnych ptaków. Co jeszcze? No, nasz łabędź wszystko ma największe, jeśli porównamy to z innymi ptakami europejskimi. Najdłuższa szyja, oczywiście najcięższe jajo, które jest znoszone. Przy tej masie ciała bardzo widowiskowy jest start w powietrze. Żeby uzyskać tą siłę nośną, ptak musi się rozpędzać, więc z przyjemnością na pewno wielu słuchaczy Radia Maryja oglądało gdzieś na jeziorach, stawach, w różnych miejscach Polski można je przecież obserwować, jak ptaki zrywające się do lotu z głośnym łopotem skrzydeł i szumem wody biegną po wodzie, uderzając intensywnie skrzydłami, i dopiero po pewnym czasie ta siła nośna zaczyna działać i unoszą się w powietrze. Z drugiej strony...
Tak, jak samoloty, tak można porównać, prawda? Na pas startowy, tak, i 15 oczywiście. Kilogramów w górę musi podnieść.
Tak, oczywiście. Tu jeszcze chciałbym dodać, że czasami się mówi, że nie potrafi łabędź unieść się w powietrze z łąki na przykład, czy z pastwiska. Jeśli nie jest kontuzjowany, to spokojnie też sobie z tym dobrze radzi. No chociażby takim przykładem są grupy łabędzi. To jest stosunkowo nowe zjawisko od 20 paru lat, 30 w Polsce, kiedy nie żerują na wodzie, a na przykład na uprawach rzepaku czy ozimin, i z tych pól też potrafią bardzo łatwo się zerwać w powietrze. Podobnie interesująco wygląda, podobnie jak samolot też, efekt czy moment lądowania z głośnym szumem, tymi swoimi szerokimi stopami, palcami połączonymi płonami pławnymi, hamują, no jest szum wody, jest bardzo głośny skrzydeł. To wszystko sprawia duże wrażenie na obserwatorach.
Wspomniał pan, panie Marianie, o tym jaju największym, które składa łabędź. A ile tych jaj składa w ogóle?
O, dość dużo. Jak na ptaka tych rozmiarów, to łabędzie składają dużo jaj. Średnio jest to między 5 a 8 jaj, ale zdarzają się przypadki, kiedy rodzina ma nawet 12 młodych, 9 młodych, 10 młodych. Z jednej strony jest to informacja dla ornitologów, miłośników ptaków i biologii, że po prostu śmiertelność łabędzi jest dość duża, zwłaszcza na tym etapie pisklęcym. Znów musiałbym wrócić do tych właśnie wyników długoletnich badań brytyjskich, angielskich. Okazuje się, że tylko 11% z tych piskląt puchowych, gdybyśmy z jakiegoś regionu wzięli, uzyskuje wiek, w którym wychowuje swoje młode, którym przystępuje do lęgów, czyli generalnie przez te lata wiele z nich ginie. Tak jak u wszystkich ptaków, najtrudniejszy jest pierwszy rok. U młodych łabędzi tu na przykład na Mazurach mam wiele własnych takich obserwacji, kiedy rodzina łabędzi pływa, jest 6 młodych, jestem gdzieś tam za 10 dni, podobnie na tym zbiorniku patrzę, z tych 6 młodych jest dalej ta sama rodzina, już pływają tylko 4, a czasami się zdarza, że w środku lata pływają rodzice już tylko z dwójką, trójką, a czasem tylko z jednym młodym. No jest spore drapieżnictwo, no oczywiście Myślę tutaj o nowych, obcych gatunkach, które zasiedliły nasz kraj. Tutaj jeśli chodzi o łabędzie, to groźna może być norka amerykańska. Jeśli chodzi o lęgi, to następnym takim drapieżnikiem może być zasiedlający wciąż centralną i wschodnią Polskę, a już rozpowszechniony na zachodzie naszego kraju. Och, wypadła mi teraz nazwa, gatunek pochodzący, szop pracz. Szop pracz związany z terenami podmokłymi, ale nie tylko. Czasami młode padają ofiarą dużego drapieżnika. Same dorosłe ptaki są mało takie elastyczne, jeśli chodzi o przeszkody napowietrzne i nasze łabędzie nieme są, padają dość często ofiarami linii energetycznych. W porównaniu z innymi ptakami są, tak zauważyłem z własnych obserwacji, to są stosunkowo mało zwrotne tak na krótkim odcinku. Na krótkim dystansie, czyli późno spostrzegają przeszkodę i jest najczęściej za późno, żeby zmienić przy tej masie. To nie jest takie proste. Rozpędzonej masie ciała i swoich wymiarach trudno zmienić tor lotu i zderzają się z przewodami. Ale generalnie nic większego im nie zagraża. Spośród czynników naturalnych, no to jakieś nawroty, silnych mrozów, to są czasem dla nich zabójcze. No takich sytuacji w ostatnich latach było niewiele. Czasem jest to jakieś zatrucia ołowicą, tam gdzie często się poluje. W mule jest wiele cząstek śrutu ołowianego i łabędzie po prostu zjadając różne cząstki roślinne, często zjadają też i to powoduje to chorobę zwaną ołowicą, ale generalnie nasz gatunek łabędź niemy nie jest ptakiem zagrożonym i tak wiele jak teraz nie było i w długim przedziale czasowym, historycznym, jak zresztą kilku czy nawet kilkunastu innych gatunków podobnie.
Panie Marianie, zaprosimy naszych słuchaczy. Jeszcze mamy chwilkę, więc może ktoś z Państwa ma pytanie do naszego gościa o łabędziach. Dzisiaj mówimy szczególnie łabędź niemy, bo to nasz, rodzimy. Kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pan Marian Szymkiewicz, do Państwa dyspozycji 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 56 południa, 536 600 100 i 200. W naszej rodzinie zagranica 0048 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Ja tradycyjnie zapytam też o dokarmianie ptaków, dokarmianie łabędzi. Kiedy jesteśmy nad morzem na przykład, idziemy brzegiem, no to często te łabędzie wychodzą do nas. Czy karmić, czy nie karmić, a jeżeli karmić, to czym?
No tak, to problem i pytanie. No nie dajemy spleśniałego chleba, nie wrzucamy tego chleba w jakichś ogromnych ilościach do wody, bo wtedy przyczyniamy się i do eutrofizacji, do zanieczyszczenia wód. Ptak może być drobno pokrojony, najlepiej, żeby był wrzucony gdzieś na lądzie, gdzie łabędzie wychodzą. A jeszcze lepiej, gdybyśmy mieli gdzieś do dyspozycji jakieś ziarna pszenicy czy kukurydzy, to byłby najlepszy pokarm. Łabędzie są roślinożerne, także w naturze zjadają pokarm przede wszystkim roślinny, to są różnego rodzaju części roślin wodnych, ale także, jak już wspomniałem, żerują na uprawach rzepaku, o ziminach, szczypią trawę. Zimą no, ludzie powszechnie chodzą, pomagają, dokarmiają ptakom, dokarmiają łabędzie. No to byłby najlepszy pokarm. Nie dajemy żadnych resztek z naszego domowego stołu, żadnych sałatek, ciast, innych, które mogłyby ptakom zaszkodzić. Najlepsze byłoby ziarno. Nie zawsze tym dysponujemy. Chleb może być w niedużej ilości pokrojony i nie spleśniały. I pamiętajmy o tym, że nie wrzucamy tego do wody, tylko tam, gdzie ptaki wychodzą na brzeg. No, zmieniają się obyczaje naszych ptaków, zmienia się klimat. Ewidentnie moglibyśmy dyskutować, co jest tego przyczyną, to nie jest jasne, natomiast te zmiany są i łabędzie, które były w przeszłości ptakami wędrownymi, w dużej części zaczynają pozostawać u nas na zimę.
Tak właśnie, już... właśnie, panie Marianie, kiedy jeździłem na spotkania opłatkowe po Polsce samochodem do naszych słuchaczy, to z 2-3 razy zdarzyło mi się i byłem taki no poruszony tym widokiem. Na polu gdzieś grupa, nawet starałem się w miarę możliwości policzyć, bo takie rzeczy akurat przyrodnicze mnie interesują. 30 kilku łabędzi na polu sobie po prostu siedziała.
Tak, tak właśnie to jest jedno z tych nowych zjawisk, nowych widoków. Najpierw miało to miejsce w Europie Zachodniej, potem w Polsce Zachodniej, a dziś również w Polsce Wschodniej, czy w północno-wschodniej Polsce, także tu na Warmii i Mazurach. Ptaki żerują sobie na przykład na polu rzepaku, ogryzają tam części liści. I nawet odpoczywają po takim żerowisku, siedzą sobie jeszcze przez cały dzień i dopiero wieczorem się zrywają, lecą na miejsce, czy na jakieś rozlewisko, czy na, jak tej zimy mieliśmy, jeziora były niezamarznięte, wracają na jezioro czy na staw, tam nocują, a w ciągu dnia znów się rozlatują i co bardzo ciekawe, wtedy na tych wspólnych żerowiskach czasem jest to właśnie rżysko kukurydziane, gdzie są jeszcze kolby kukurydzy, resztę kolb kukurydzy i ziarna kukurydziane, bardzo energetyczne i smaczne. Wspólnie z łabędziami, żerują tam wspólnie z łabędziami krzykliwymi i tam na tych żerowiskach wszystkie są dość zgodne. Bardzo często dołączają do nich gęsi, a niekiedy nawet również żurawie. Ptaki lubią być tak w grupie, wtedy jest zawsze bezpieczniej.
A nieraz widzimy także, że niektóre łabędzie wcale nie są białe, ale takie szarawe.
Tak, oczywiście. No, nasza audycja jest krótka. Nie sposób tu wszystko powiedzieć, zwłaszcza, że ta ich biologia i obyczaje są fascynujące. To są ptaki młode, nie powiedziałem, że dorosłe są śnieżno-białe. Małe mają taki szary puch, czasem jest jeszcze, zdarzają się takie osobniki z białym puchem, tak zwana odmiana polska i mamy rodzinkę łabędzi, gdzie 5 piskąt jest szarych, a jedno jest całkowicie białe. Potem młode, które po 120-150 dniach od wyklucia się zaczynają latać, z rodzicami przebywają najczęściej do początków zimy, czasem do końca, wspólnie niekiedy zimują, także przebywają z rodzicami dość długo. Młode są takie beżowo szare i dopiero w następnym roku przyjmują tą szatę białą ostateczną, ale też można te młodociane ptaki odróżnić od rodziców po tym, że ich dziób nie jest tak intensywnie pomarańczowo żółte, tylko taki cielisty, blado różowy. No i oczywiście ta narość czarna u tych młodych osobników jeszcze nie występuje, dopiero się tworzy, także potem można ptaki odróżnić. Swój rewir, jeśli będą miały szczęście, znajdą wolne miejsce, to do lęgów przystępują w wieku 3-4 lat, choć czasami są wyjątki takie wcześniejsze, ale przystępują do lęgów dość późno, przez ten okres jeszcze jako taka kawalerka spędzają wspólnie czas w miejscach bezpiecznych i obfitujących w pokarm. Tu na Mazurach mamy takie słynne jezioro Łabędzie, rezerwat Łuknajno, niedaleko Mikołaje, gdzie właśnie gromadzi się na pierzeniu nawet do 2000 takich właśnie młodocianych ptaków, które nie gniazdują, ale takich miejsc jest sporo, także na Wybrzeżu Morskim, na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce. I tak to życie łabędzi wygląda. Dodam jeszcze, że łabędzie, jeśli już przekroczą ten troszkę starszy wiek, wówczas ta śmiertelność jest już mniejsza, mają większe doświadczenie życiowe i najstarszy zaobrączkowany łabędź żył 28 lat i 7 miesięcy, to jest naprawdę dużo jak na ptaka w wolnej przyrodzie, a przypadków, kiedy ptaki osiągnęły powyżej 20 lat, było sporo, było odnotowanych sporo.
To już trochę o łabędziach wiemy, łabędzie lubimy, więc dobrze jest poznawać ich zwyczaje, obyczaje, a to dzięki panu Marianowi Szymkiewiczowi, który jest kierownikiem Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Panie Marianie, dziękuję za kolejne bardzo interesujące spotkanie, no i do usłyszenia wkrótce.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję, do usłyszenia, pan Marian Szymkiewicz. Dziękuję także państwu.